Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Starej Wsi na Podkarpaciu trwają Ignacjańskie Dni Młodzieży. Nadamy relację z tego spotkania.
Chodziło o zwięzłe sformułowania, łatwe do zapamiętania, także dla ludzi prostych. A drugim takim motywem to była troska o zachowanie jedności i jednomyślności nauczania kościelnego.
Co wpływało na formowanie wyznania wiary? O tym opowie ksiądz Ryszard Knapiński w kolejnej z cyklicznych audycji Credo w sztuce. W piątkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Benedykt XVI spotka się w Castel Gandolfo z uczestnikami rzymskich Mistrzostw Świata w pływaniu. Do letniej rezydencji papieża przybędzie jutro przed południem kilkuset sportowców i działaczy, w tym gospodarze zawodów i kierownictwo Międzynarodowego Związku Pływackiego. Goście wręczą Ojcu Świętemu m.in. zestaw złotych medali turniejowych oraz komplet sportowy pływaka. Audiencja będzie transmitowana na żywo przez Watykański Ośrodek Telewizyjny na stronie internetowej Radia Watykańskiego. Początek o 11.30. Wakacje. Czas odpoczynku, ubogacania się, zawierania przyjaźni. Okazje ku temu stanowią różnego rodzaju obozy, zloty, spotkania. Także duszpasterstwa młodzieżowe proponują młodym wiele form wakacji spędzanych we wspólnocie z rówieśnikami. Jedno z takich spotkań trwa właśnie w Starej Wsi koło Brzozowa na Podkarpaciu, gdzie młodzież z jezuickich wspólnot Magis już od 6 lat przeżywa swoje rekolekcje i spotyka się na Ignacjańskich Dniach Młodzieży. Relacja Mariusza Gajewskiego.
Magis jest ruchem, który powstał w duszpasterstwie jezuickim prawie 6 lat temu.
Ojciec Waldemar Los, dyrektor 6 Ignacjańskich Dni Młodzieży.
Nieco starsi współbracia stwierdzili, że dobrze jest przekazać młodzieży, która jest przy naszych parafiach, przy naszych placówkach, coś z naszej duchowości. I troszkę na bazie ruchu Światło-Życie zaczęto myśleć, jakby można stworzyć własną wspólnotę. Tak ruch Magis zaczynał się tworzyć najpierw w jednej, potem w dwóch wspólnotach z młodzieży, która należała do ruchu Światło-Życie. Ale w Magisie wiele elementów jest z duchowości ignacjańskiej, z tego, czym jezuici na co dzień żyją. Wszystko po to, żeby naszej młodzieży przekazać naszego ducha, którego oni i tak obserwują w kontakcie z nami.
No jest to przede wszystkim miejsce, gdzie spotykają się ludzie młodzi, którzy, jak nazwa wskazuje, chcą czegoś bardziej, czegoś więcej, czyli czegoś Magis.
Ania Król z Krakowa.
Spotykają się młodzi przede wszystkim na formacji, na cotygodniowych spotkaniach wśród grupki, którą prowadzi animator. Opiera się ona na duchowości ignacjańskiej, na ćwiczeniach świętego Ignacego. Jest dla mnie czymś naprawdę wspaniałym, dużo pomogła mi w życiu. Możemy się dzielić, możemy pracować z Pismem Świętym, robimy różne ćwiczenia, które po prostu dają nam poznać siebie, rozwinąć swoją osobowość. I spotykamy się też na modlitwach, na mszach, po prostu rozwijamy się duchowo, jest to przede wszystkim formacja, a przy okazji rozwijanie swoich pasji, spotykanie się z przyjaciółmi, nabywanie więzi na całe życie, więzi przyjaźni, a także więzi z Bogiem, które mogą się rozwijać. I chodzi także o nabranie dojrzałości, bo jest właśnie po czwartym stopniu, jakby zamknęłam tą formację i myślę, że z dobrym bagażem jakby idę w życie, że mam taki fundament, na którym mogę oprzeć wszystkie moje plany, wszystko, co będę robić i mam gdzie wrócić, kiedy będzie mi ciężko kogo zapytać, kogo poprosić o pomoc.
Zaczęło się od tego, że przyprowadzili mnie koledzy.
Asia Ruchała z Nowego Sącza.
I ogólnie bardzo mi się spodobało, bo wspólnota to jest coś, co zawsze służy radą, pomocą i spotykamy się 3 razy w tygodniu na mszy, na agapie i na spotkaniach grupowych, w których też sobie pomagamy, co jest bardzo ważne dla mnie, bo przyjaciele to jest bardzo ważna rzecz.
Magis też kojarzy mi się z takim mottem agare contra.
Ania Szot z Kłodzka.
Czyli wtedy, kiedy jest nam ciężko, kiedy czegoś nam się nie chce, kiedy czujemy, że to jest po prostu coś ciężkiego, to wtedy staram właśnie się to podjąć, bo wiem, że w tym momencie pewnie przyniesie mi to największą, nie wiem, satysfakcję, jakby największe dobro, chociaż będzie to ciężkie. Po prostu wybieram coś, co nie jest pójście na łatwiznę, co nie jest po prostu obraniem najprostszej drogi, tylko takiej, która ma za sobą jakiś cel, która ma jakieś przesłanie. Chociaż czasami właśnie przede wszystkim jest to chyba służba bliźnim, po prostu miłość, taka czasami bezinteresowna, która jest bardzo ciężka, to zapominanie o sobie, robienie czegoś dla innych.
Ignacjańskie Dni Młodzieży są kontynuacją rekolekcji. Każda wspólnota Magis w czasie wakacji przeżywa jakby swój centralny punkt, czyli rekolekcje letnie na różnych stopniach. W naszej formacji są to 4 stopnie. Rekolekcje trwają 9 dni, natomiast Ignacjańskie Dni Młodzieży są kontynuacją rekolekcji letnich. Jest to później wymiar wspólnotowy. Jak w czasie rekolekcji bardziej skupiamy się na kształtowaniu ducha, tak na IDM-ie większą wagę kładziemy na poczucie wspólnoty, czym ona jest, że ona niesie, że ona potrafi pomagać i człowiek należący do Magisu w jakimś tam mieście jest jakby członkiem części, która razem z innymi wspólnotami tworzy pewną całość.
W tym roku na IDM sprowadziło mnie to, że jestem już od wielu lat w Magisie i po prostu wiem, że ten czas na pewno nie będzie stracony, że tutaj na pewno po prostu poświęcam swój czas Bogu i wiem, że On się mną zajmie i On coś dla mnie przygotował.
Możemy w praktyce, ale mimo wszystko pośród swoich przyjaciół wykorzystać to, co wypracowaliśmy na rekolekcjach.
Krzysztof Sadowski z Opola.
Na pewno ważnym punktem jest Eucharystia i takim centralnym, ponieważ jest sprawa na godzinie 12, ale jakby zasadniczym blokiem programowym to warsztaty, bo w nich młodzież ma kształtować, odkrywać swoje talenty, swoje zdolności, zainteresowania. Tutaj to stanowi jakby najważniejszy punkt tego naszego czasu.
Pisałam się na warsztaty Bushido. Dobrze wiedziałam, że są to bardzo ciężkie warsztaty, szczególnie pod względem fizycznym. Bardzo dużo męczymy się, ćwiczymy. Bardzo dobrze wprowadził nas ojciec Wojtek Kowalski do tych warsztatów. Zrobił wprowadzenie, które jakby wyjaśnia technikę karate albo jakąś misję, przekaz. I chodzi o to, żeby poznać siebie, poznać swoje ograniczenia, aby walczyć swoim lenistwem, aby poznać prawdę o sobie i rzeczywiście jestem strasznie zadowolona z tych warsztatów, gdyż mogę wykorzystać ten przekaz karate we własnym życiu, żeby zauważyć, w których momentach się poddaję, w których momentach jest mi ciężko i aby wtedy zobaczyć, jak się zachowuję i jednak pokonać siebie i iść naprzód. I oczywiście myśląc o tym, że ta walka jest z Jezusem i On mi pomoże, że On mi da wtedy siłę.
Idea tych warsztatów jest taka, że dla wielu osób msza stała się bardzo powszednia i w ogóle cała liturgia Kościoła. Często nie zastanawiamy się nad tym, co mówimy. I może nazwa brzmi dość tak odstraszająco, że warsztaty liturgiczne, więc na pewno jakaś tam teoria. Ja z moim kolegą Dawidem staramy się jednak zadawać po prostu pytania, co się dzieje w danym momencie liturgii, żeby oni sami sobie potrafili na te pytania odpowiedzieć i tym samym po prostu zrozumieć i przybliżyć sobie bardziej tą liturgię, żeby nie była ona taka powszednia i automatyczna.
W ramach warsztatów wojskowych mieliśmy okazję pojechać do jednostki wojskowej wchodzącej w skład 2. Brygady Strzelców Podhalańskich.
Wojtek Bojanowski, jezuicki nowicjusz.
Była to jednostka wojsk pancernych i w tejże jednostce mieliśmy okazję zobaczyć właśnie jak wyglądają od środka dosłownie czołgi. Mieliśmy okazję także poćwiczyć strzelanie z broni.
W tym roku wybrałam warsztaty taneczne z tańca bollywoodzkiego. Przede wszystkim też dlatego, że jest bardzo wesoło.
Koncerty są bardzo fajne. Najbardziej podobał mi się koncert Izajasza. Jest bardzo sympatycznie, ludzie są mili, uprzejmi. Z każdym sobie można porozmawiać. Jezuici służą zawsze dobrą radą.
W tym roku hasłem IDM-u jest złap zasięg. Jak rozumieć te słowa?
Z tym hasłem wiąże się bardzo ciekawa historia, ponieważ ono powstało bardzo spontanicznie i na rekolekcjach zimowych, które wspólnoty przeżywają w mniejszych grupkach. Podczas jednej z modlitw na nabożeństwie nad osobą ktoś położył jedną rękę na głowie uczestnika, a drugą wzniósł do góry. Przypominało to po prostu wygląd telefonu komórkowego z antenką. I któryś z innych uczestników zapytał, co ty robisz, łapiesz zasięg? I w ten sposób powstało hasło złap zasięg, ponieważ myślę, że dzisiaj nie wyobrażamy sobie już funkcjonowania bez telefonu komórkowego i często irytuje nas brak zasięgu sieci, że nie możemy wysłać SMS-a, że nie możemy się skontaktować z kimś, bo mamy ważne rzeczy. Natomiast my chcemy pokazać, że owszem, ten zasięg jest ważny i potrzebny, natomiast życie w zasięgu Pana Boga stanowi jakby cel i istotę naszego życia i to jest nasza droga do szczęścia.
Relacja z trwających w Starej Wsi na Podkarpaciu 6. Ignacjańskich Dni Młodzieży przygotował Mariusz Gajewski, jezuita.
Credo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
Pierwsze formuły wyznania wiary były bardzo krótkie. Wystarczyło powiedzieć: Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Jezus Chrystus jest Zbawicielem. I samo to wyznanie, że jest Panem, Kyrios, a Rzymianie posługiwali się także językiem greckim, lub że jest Mesjaszem, co było zrozumiałe w gminach o rodowodzie judaistycznym, już było zalążkiem tworzenia się jakiejś formuły wyznania wiary. Znajdujemy inne jeszcze redakcje tego typu myślenia. Bóg go wskrzesił z martwych. To też jest wyznanie wiary. Taka odpowiedź była poprzedzona refleksją nad osobą Jezusa Chrystusa, nad tym, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Zresztą, czy dzisiaj nie stawiamy sobie takiego pytania? Znajdujemy taką też myśl w tych pismach pierwotnego chrześcijaństwa, że w miarę upływu czasu, kiedy zaczęła zanikać świadomość bezpośredniej relacji mojej do Chrystusa, relacji personalnej, ja, uczeń, Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel, wówczas zaczęła pojawiać się potrzeba odniesienia do treści nauczania Chrystusa. Już nie do osoby Jezusa Chrystusa, ale do Jego nauki. Przytoczmy jeden z przykładów, mianowicie pierwszy list do Koryntian Klemensa Rzymskiego, który powstał w okresie rozłamów, wpływu gnozy na świadomość chrześcijańską i groziło to podziałami, zwłaszcza pomiędzy biskupami i prezbiterami, pomiędzy biskupami i wiernymi, tak pisał Klemens Rzymski. Wszystko to piszemy, umiłowani, nie tylko po to, żeby was napominać, lecz po to również, by i sobie przypomnieć, bo przecież jesteśmy na tej samej arenie i ta sama walka nas czeka. Dlatego też odłóżmy na bok owe próżne i bezużyteczne zabiegi, a powróćmy do chwalebnej i świętej reguły naszej tradycji i zobaczmy, co jest piękne, miłe i przyjemne w oczach tego, który nas stworzył. Nie na próżno mówi się, iż historia jest nauczycielką życia. Historia magistra vitae. Jednym z ważniejszych pisarzy tego okresu pierwotnego jest biskup Ignacy z Antiochii, nazywany Ignacym Antiocheńskim. Zasygnalizował on trudności i niebezpieczeństwa, jakie pochodzą od ludzi, którzy chcieliby być uczniami Chrystusa, ale na swój jakiś tam sposób, we własnej manierze. Dlatego ostrzegał. Nie dajcie się zwodzić obcymi naukami, ani starymi baśniami bez żadnego pożytku. Jeśli bowiem dzisiaj jeszcze żyjemy według prawa żydowskiego, wyznajemy, że nie otrzymaliśmy łaski. Boscy prorocy żyli według Jezusa Chrystusa i dlatego właśnie byli prześladowani. Natchnieni Jego łaską mieli moc przekonać tych, co wątpili, że Bóg jest jeden i że objawił się nam przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna. On to jest Jego słowem wychodzącym z milczenia. On też we wszystkim podobał się temu, który Go posłał. Nieco dalej zwraca uwagę Ignacy. Chcę was przestrzec, abyście nie dali się chwycić na haczyk próżności. Wierzcie natomiast głęboko w narodzenie, mękę i zmartwychwstanie, które miało miejsce za rządów Poncjusza Piłata. A dokonał tego wszystkiego prawdziwie i niewątpliwie Jezus Chrystus, nadzieja nasza, od której oby nikt z was nigdy się nie odwrócił. Kiedy się czyta takie teksty, to człowiek się zastanawia, jak one mają profetyczny charakter. Powstawały kiedyś tam w III, IV wieku po narodzeniu Chrystusa a zawarte w nich przesłania można dziś akomodować do sytuacji, w jakiej żyje Kościół. W obliczu konfrontacji z gnozą ostrzegali pisarze: wierzcie głęboko w narodzenie, mękę i zmartwychwstanie, które miało miejsce za rządów Poncjusza Piłata. W każdym razie nauka zawarta w pismach jest częścią, fragmentem kerygmy ustnej, która była obszerniejsza, bogatsza. I ona nie przetrwała do naszego czasu w całości, ale zachowały się pewne zwyczaje, zachowały się elementy tradycji, zachowała się kultura. Te zwyczaje miały też jeden ze swoich wyrazów w obrzędach kościelnych. Jednym z takich ważniejszych obrzędów to był obrzęd przygotowania do chrztu świętego, a więc katechumenat. Nauczano podstawowych praw wiary i kiedy katechumen opanował na pamięć te treści, to wówczas przychodził czas egzaminu. Odbywało się tak zwane skrutynium, w którym musiał wypowiedzieć z pamięci różne formuły związane z doktryną chrześcijańską. Trochę tutaj wybiegam w tym wątku już do czasu, kiedy jest ukształtowane wyznanie wiary to apostolskie, ale chodziło mi o podkreślenie w tym momencie, że w tych trudnych czasach kształtują się obrzędy liturgiczne i zachowanie w obrębie sprawowania kultu, bo ono także będzie odgrywać rolę w kształtowaniu ikonografii. Można byłoby tę część rozważań podsumować w takich stwierdzeniach, że po pierwsze chodziło o bardzo schematyczne, zwięzłe sformułowania, które byłyby łatwe do zapamiętania także dla ludzi niewykształconych, dla ludzi prostych, które można byłoby recytować spontanicznie w każdej chwili. Do tych sformułowań, takich zwięzłych, nawoływali różni wychowawcy, pisarze kościelni, jak na przykład katechezy Cyryla Jerozolimskiego są tego świadectwem, mowy homilie Jana Chryzostoma, świętego Ambrożego, Augustyna. To są także ważne nazwiska i ważne dzieła. Ich autorstwa o tym świadczą. A drugim takim motywem, który wpływał na kształtowanie tych formuł wiary, to była troska o zachowanie jedności i jednomyślności nauczania kościelnego. Rufin z Akwilei, powołując się na przodków, czyli na tych pisarzy, którzy byli przed nim, powiada, że apostołowie, mając się rozejść, ułożyli sobie przód wspólnie pewną normę przyszłego głoszenia Ewangelii. Nie chcieli bowiem dopuścić do tego, by rozszedłszy się każdy w inną stronę, wykładali każdy co innego. Zebrawszy się więc wszyscy razem i napełnieni Duchem Świętym, ułożyli sobie krótki zarys, indycjum przyszłego głoszenia Chrystusowej nauki, zestawiając razem w całość, co każdy z nich myślał. Postanowili, że tę regułę należy podawać wierzącym. I u Rufina spotkamy zapis pierwotny składu apostolskiego z podziałem na sekwencje przypisane każdemu z autorów. Ale to będzie przedmiotem kolejnego rozważania.
Była to audycja
Kredo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego. Tu Radio Watykańskie. Kończąc piątkowy magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.